Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem. Universita Bandita, taka akcja aresztowania i osądzenia sprawców różnych przestępstw na włoskich uniwersytetach związanych z ustawianiem konkursów, korupcją, różnymi działaniami nieetycznymi w dziedzinie nauki trwa we Włoszech. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który jest zwolennikiem akcji Universita Bandita w Polsce. Człowiek, który od bardzo wielu lat tropi układy nieprawidłowości, korupcję na polskich uczelniach. Doktor Józef Wieczorek, witam cię.
Dzień dobry.
Powodem, dla którego spotykamy się, jest twoja nowa książka. Poprzednia nazywała się Plagi akademickie, ta się nazywa Trąd w Pałacu Nauki. Kolegium Novum Krakowskie widzimy na okładce tej książki. Skąd taki tytuł?
Tytuł to ma 35-lecie tego tytułu. To są moje ostatnie słowa do rektora, a wówczas jeszcze prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego po politycznej weryfikacji kadr akademickich pod koniec, przed transformacją, można powiedzieć, pod koniec PRL-u. I w czasie tej, ja nie przeszedłem tej weryfikacji z sukcesem, wręcz przeciwnie, zostałem skazany na wypędzenie, jak się okazuje, dożywotnie i właściwie bez uzasadnienia merytorycznego właśnie takich postanowień. I jeśli chodzi o komisję, która oceniała, powiedzmy, mnie i wielu innych osób w ramach tych weryfikacji, która była, no, można powiedzieć, pilotowana przez Przewodnią Siłę Narodu, również przez Służbę Bezpieczeństwa, ale wykonywała to władze uczelniane. Tym niemniej opinia nie została podpisana czytelnie przez komisję i do tej pory nikt mi nie udzielił informacji, no, jaki był skład tej komisji i również tych zarzutów.
Skąd ten trąd w Pałacu Nauki, który dzisiaj jest tytułem twojej książki? Plagi akademickie, wyjaśnijmy państwu, wstrząsnęły troszkę różnymi środowiskami. Książka stała się pewnym skandalem, ujawniając różne tabu, różne rzeczy, które powinny być zdaniem rektorów, dziekanów i innych władców tego świata akademickiego ukryte. Skąd ten tytuł?
Tytuł się wziął, no, taki prozaiczny, można powiedzieć. Miałem spotkanie, no, wybrałem się do rektora pod koniec właśnie roku akademickiego, to już kończyłem moje wykłady. Studenci, moi magistranci właśnie też się denerwowali, bo nie wiedzieli, co się z nimi stanie, bo trzeba było mieć opiekuna przecież, a ja miałem odchodzić. Więc podjąłem ostatnią próbę jakichś negocjacji. I w przeddzień tego spotkania, na które się rektor zgodził, co jest ewenementem, później już nie było takich zgód, w telewizji polskiej akurat oglądałem taki spektakl teatralny w bardzo dobrej obsadzie o nazwie Trąd Pałacu Sprawiedliwości, według powieści Ugo Bettiego. Też to była sytuacja włoska, tak? Bo no, trudno, żeby tego rodzaju sprawy były przedstawiane w naszej rzeczywistości PRL-owskiej, a nawet i w III RP, chociażby się bardzo przydały. Więc ponieważ była ta rozmowa dosyć drętwa i widziałem, że do niczego nie doprowadzi. Zresztą rektor tam zaznaczał, że moja sprawa nie jest sprawą uniwersytetu, więc można było wnioskować, że są jakieś wyższe czynniki, które odgrywają ważną rolę. No, spytałem się, czy oglądał wczoraj ten spektakl. No, twierdził, że nie, nie ogląda w ogóle telewizji. No więc ja zdeterminowany pytałem, ponieważ widziałem, że to, co ja obserwowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim w owym czasie, jakoś mi się skojarzyło z tymi wydarzeniami, z tymi scenami, które w tym spektaklu tam były przedstawiane. Nie chodziło o dosłowne jakieś podobieństwa, no ale generalnie ten klimat był jakiś taki, no, no niewątpliwie ewidentnie pokrewny. Więc spytałem się rektora, czy nie sądzi, że panuje trąd w Pałacu Nauki. No i to było już za dużo dla rektora. No, przyjęliśmy te postawy spionizowane. Lewa ręka rektora posłużyła za drogowskaz.
Wyjść, tak?
Tak. Ja, tam nie było słowa wyjść, ja już wiedziałem, że powinien opuścić ten gabinet bez słowa. To były ostatnie słowa, co powiedziałem. Trąd w Pałacu Nauki. Tu już żadnych słów dodatkowych nie było. Ja wyszedłem, a trąd pozostał. I uważam, że pozostał do dnia dzisiejszego.
Był sowiecki student Mels. Teraz przed nami stiliaga Mel.
Строем честным парнем, был простым героем, но правду не вскрыть. Этот час настал, и вот обнажился звериный оскал. И вот обнажился звериный оскал. Такого, как ты, не должно быть рядом, когда мы единым идем отрядом. Нам партия, мать, комсомол, наш отец, ну-ка ты.
Uniwersytety są miejscem, w którym nigdy nie nastąpiła zmiana. Dzisiaj lamentują różne środowiska, że następuje jakaś dekomunizacja, że przychodzą w wojsku, lamentują na przykład jacyś młodzi do Wojsk Obrony Terytorialnej i że już stare trepy z komuny przestają rządzić wojskiem. To się w najróżniejszych miejscach pojawia. Na uniwersytetach mamy nadal status quo. Z reguły rektorzy to są goście, którzy przeszli suchą nogą z PRL-u w czasy dzisiejsze. Rankingi polskiej nauki wyglądają tak, że w jakiejś tam ósmej setce pojawiają się polskie uniwersytety. Mamy, piszesz o tym, wielką ilość tytułów naukowych. Nie mamy jakości i to jest efekt tego, że tej dekomunizacji, że tego rozbicia układów nigdy nie było. Jest teraz minister, który w przeciwieństwie do różnych poprzedników, w szczególności mam na myśli Jarosława Gowina, jest znienawidzony przez tego typu układy. Co byś mu doradził? Co trzeba zrobić, żeby polska nauka nabrała znaczenia?
Dla pokazania tylko, że tu się nic nie zmieniło. Że było wiele reform, które miały zmienić, powiedzmy, ten stan rzeczy. I nie doszło do zmian, a nawet doszło do pogorszenia, ale nie tylko w przypadku ustawy Gowina. Są oczywiście te działania podejmowane teraz przez to ministerstwo, natomiast są tworzone również pewne struktury akademickie, które wzburzają protesty. Była mowa o na przykład o Akademii Zamojskiej, teraz o Akademii Kopernikańskiej, które może nie są doskonałe, ale mogłyby jakąś wartość dodatnią
mogłyby, bo takie są założenia Akademii Kopernikańskiej, również przyciągnąć naukowców z zagranicy, także Polaków, polskich emigrantów, którzy robią kariery na uniwersytetach zachodnich, bo w Polsce by nie mogli, bo w Polsce byłyby układy. Był taki z Krakowa naukowiec Paweł Chojnacki, który dzisiaj jest w Instytucie Pamięci Narodowej, który mówi, zrobiłem doktorat na Uniwersytecie Londyńskim, nigdy w Polsce z moją historią starego zadymiarza z czasów komuny nie miałbym na to najmniejszych szans. Taka jest jakby idea tej Akademii Kopernikańskiej. Ogromny sprzeciw establishmentu akademickiego, żeby coś takiego nie powstawało.
Tak, mi się akurat to podoba, bo ja przypomnę, ale właściwie od początku wieku o to walczyłem, żeby włączyć właśnie Polonię akademicką właśnie do naszego systemu. Jak kiedyś tworzyłem niezależne forum akademickie, to właśnie w takim układzie, żeśmy dyskutowali na dobrą sprawę, więcej było zainteresowanych właśnie tych Polaków zagranicznych, jak powiem w cudzysłowie, niż tych naszych krajowych. Jest źle, powiedzmy, widziana i ten zarówno z powodów obyczajowych, można powiedzieć, to znaczy obawy przed konkurencją, jak i z powodów prawnych, dlatego że nasz system nie jest kompatybilny z tym systemem zachodnim i nikt nie był kompatybilny od wielu lat, natomiast był kompatybilny ze wschodnim, postkomunistycznym, dlatego stąd były te zjawisko takiej tej turystyki habilitacyjnej, tak, bo to była Ukraina, nasze wschodnie, potem Słowacja, bo tam to zostało, bo nikt nie jeździł po habilitację do Niemiec, Francji czy do Stanów. I to jest to. Natomiast gdy któryś z zachodnich, polskich naukowców, który na zachodzie przebywał, chciał tutaj startować na przykład w konkursie na obsadzenie stanowiska profesorskiego, to miał problemy. A taki jeden przykład podawałem, opisywałem, go rozpoznałem i właściwie nawet przewidziałem. I mam znany przykład Bena Żylicza, Zbigniewa Żylicza, który chciał coś zrobić dla Polski. I to bodajże było w Akademii Medycznej.
Nie przebliż to za postać?
Człowiek, który jest z medycyny konkretnie, paliatywnej. To jest dosyć istotne. I chciał tu, była szansa powiedzmy na to stanowisko profesora, no ale on nie miał habilitacji. Więc siłą rzeczy, co z tego, że był dobry i znany, ale nie miał habilitacji. Więc jakie miał tutaj...
Bo w systemie, w państwie, w którym on był, nie było habilitacji.
Nie było. To jest na ogół nie ma. Bo na ogół nie ma. U nas jesteśmy przywiązani do tego właściwie przestarzałego systemu. I on nie miał habilitacji, więc co miał zrobić? Zrzec się obywatelstwa polskiego. I on to zrobił. I został tutaj. Ale potem się wyniósł. Jak ja z nim nawiązałem kontakt, to był w Anglii, mówi, stara się o odzyskanie obywatelstwa polskiego, ale z polskim systemem to nie chce mi nic do czynienia. I to jest taki przykład. Natomiast habilitacja została, która była wielokrotnie przy tych zmianach przedmiotem różnych dyskusji, traktowana jest tak samo jak profesura belwederska za filary tego systemu, ale jak mówię, chyba one są źle osadzone, bo nie trzyma poziomu nauki. Mamy coraz więcej profesorów belwederskich, docentów, doktorów habilitowanych, bo to są teraz zostały zniesione. No i co? I jesteśmy w tym zakresie potęgą, można powiedzieć, tytularną, a pozostaliśmy mizerią naukową.
Mener rabuś Szumowina, ciągle chce taniego wina. Znajdzie drobne u studenta, kwota jest już wyciągnięta. Łaj za łobuz, kreatura, świnia albo kawał szczura. Docent, rektor czy prodziekan, każdy żyw niechaj ucieka. I zaraza defrauduje każdy hajs. Potem jako naukowy projekt wiśnie każdy szajs. Ustroi się w grono staje i purpurę pada rśnie. Kiedy mordę zaś otworzy, prostym chamem ze wsi jest.
Ale istnieje ogromny opór środowiskowy. Po prostu cały system jest u nas, jak ja mówię, tytularny. I tu sprawdza się znakomicie. Także wydaje się ogromną ilość dyplomów studentom, bo to się opłaca uczelni, tak? I uczelni również, uczelnie nadają te tytuły doktorskie, habilitacyjne i tak dalej. I w tym zakresie ten system działa naprawdę perfekcyjnie.
Wiesz to, był w wywiadzie z chuliganem pan profesor Wojciech Rybniewski. Jego historia jest taka, że to wnuk Andersowca, który no, karierę naukową robił na Cambridge, znał się z wieloma noblistami, najwybitniejszymi naukowcami na świecie. Córki zaczęły dojrzewać, on mówi, niech dojrzewają w ojczyźnie, niech przyjadą do Polski. Przyjechał, trafił do Polskiej Akademii Nauk, biochemik, biofizyk wybitny. I on, kiedy był Smoleńsk, on nie potrafił zrozumieć, nie mieściło mu się w głowie, dlaczego żadna uczelnia w Polsce nie chce badać katastrofy smoleńskiej. Uczelnie techniczne, uczelnie zajmujące się tym wszystkim. On się łapał za głowę. On dopiero zaczynał rozumieć, na czym ten skansen akademicki polega, ale po prostu mu się nie mieściło w głowie. To działo się coś, co dla naukowca z Cambridge było kompletnie niezrozumiałe.
No i tak jest. No, no nie tylko, że nie zajmował się, ale ci, którzy niektórzy próbowali się zajmować, to byli szykanowani na uczelniach. Również były przypadki tam krakowskie, na GH i tak dalej. Natomiast zajmowali się ci Polacy z polskiej diaspory. No, profesor Binienda na przykład. No, akurat,
uznany naukowiec w Stanach Zjednoczonych.
Tak. No, tylko, że no, właściwie jest doktor. Tak, bo z Politechniki Warszawskiej tam wyjechał, a potem był jednym z tych, którzy w ramach tam Niezależnego Forum Akademickiego te różne postulaty podpisywali. Tutaj właśnie za takimi zmianami, których u nas jednak do tej pory nie zostały zrealizowane. A wszystkie te nawet pozytywne w jakimś tam mierze zmiany, no one nie dotyczą spraw najważniejszych. No, przede wszystkim fundamentu. Bo myśmy odziedziczyli fundament z czasów komunistycznych. No i można powiedzieć, że jest to fundament bagienny. No, jeśli się tworzy jakąś konstrukcję, no to nie, trzeba wiedzieć, zbadać podłoże i nie stawiać tej konstrukcji.
Mówisz jako geolog.
Tak, chociażby też. No, jakkolwiek nie jestem od budownictwa, no, ale na tyle się orientuję. Nie, ale nie może na bagnie, czy na osuwisku. No bo się wtedy to wszystko zawali po pewnym czasie i nie ma co się zajmować tam naprawą wyższych ścian, łazienek na przykład, czy przedpokoju, no bo wcześniej czy później to się zawali. I te filary, które mają tą naukę w Polsce trzymać, no są źle osadzone.
Dzisiaj płaczą, lamentują, Ukraina, Ukraina, wyzywają, komentują, to mieszkańców Rosji wina. Wina Rosjan wybierali, tego zbierali morderce. Coś wam powiem, ludzie mali, wi Putino skrytożercy. Lat 12 temu Putin zamordował prezydenta. Polski tak go ukadropił, trotyl wsadził przez agenta. A wy dupki specjaliści, krzyk podnieśli, wina brzozy. Ślepi intelektualiści, durne pały tak jak kozy. Ja od rana to są kpiny, czytam raport Anodiny, choć świat już odkwije siny. Czytam raport Anodiny, Anodiny, Anodiny. Anodiny, no i wieści, wieści z Ukrainy. Czytam raport. Anodiny, 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 Anodiny. Przemądrzałe skurwysyny, Anodiny. Przemądrzałe skurwysyny, Anodiny.
Jako jeden z pierwszych czytelników twojej książki widzę, jak opisujesz skutki tego, o czym historycznie mówimy. Także tak, dzisiaj te skutki są bronione przez zasadę autonomii uniwersytetów. Ta autonomia polega na tym, że się godzimy na plagiaty, że się godzimy na brak efektów naukowych, że się godzimy na to, że profesorowie z układów orają niemiłosiernie doktorantów. doktorantami i ci doktoranci, jak nie są z odpowiednich układów, to kariery nie zrobią. Piszesz o ustawianych konkursach na różne stanowiska akademickie, czyli to, co ludzie czasami widzą oddzielnie, jak mówi poeta, zaczyna się składać w jedną całość. Tak,
tak, no bo to nie można odrywać od całości, no to są wzajemnie powiązane. Z tym, że tu zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o te rankingi, to jednak są niektóre uczelnie, czasem w piątej setce, a nawet w czwartej setce rankingowej. Tylko do tych rankingów trzeba podchodzić z pewnym tam jednak rezerwą, bo jeśli chodzi o tą pierwszą setkę, to tak jest nie najgorzej. To znaczy, jak ktoś ma rozeznanie w nauce, no to widzi, że po prostu te naprawdę dobre uczelnie to jednak są w tej pierwszej setce. A to, co jest później, szczególnie tam czwarta, piąta i tak dalej, no to właściwie to jest bardzo, bardzo, no w sumie kiepski poziom. No są to, ja nas nie satysfakcjonuje.
Ja rozmawiałem kiedyś z doktorem z Akademii Medycznej, który był w Czechach. W Czechach spotkał się ze swoim odpowiednikiem, też doktorem, naukowcem, z którym jakiś tam wspólny projekt realizowali. Wieczorem poszli na czeskie piwo. Następnego dnia spotkali się na jakimś wydarzeniu naukowym. On z takim zdziwieniem spojrzał, no jak to ty tutaj jesteś dyrektorem instytutu, a w tym instytucie jest tylu profesorów, bo mówi, w pierwszym rzędzie siedzieli tacy goście, on mówi, kto to jest, a to są nasi profesorowie. No to jak to jest, on znając polskie realia, że ty taki młody jesteś szefem instytutu, on mówi, no bo żaden z tych profesorów nie spełnia kryteriów lustracyjnych, bo tam trzeba być czystym, nie być donosicielem, nie być konfidentem, żeby sprawować tego typu funkcje. Uniwersytet w Pradze dużo wyżej od polskich uniwersytetów, czyli tam rozumiem, że strata...
Druga setka bywa nawet. Tak?
No właśnie, czyli ta strata w postaci degradacji profesorów niespełniających kryteriów lustracyjnych raczej przyczynia się do wyższej jakości naukowej według tych kryteriów.
Tak, no u nas też, powiedzmy, ta lustracja trochę jednak tam działa i niektórych funkcji nie można obejmować, a jeśli się obejmie, to są to jednak procesy. Niedawno był jeszcze taki proces lustracyjny odnośnie rektora takiej uczelni w Radomiu. No, oprócz lustracji to też były powiązane z różnymi patologiami, bo na ogół to są ludzie, którzy nie mają kręgosłupa, nie mają charakteru i to się odbija jednak. I na ogół tam, gdzie był duży poziom skomunizowania i spora ta współpraca, to na ogół ci ludzie popełniają więcej tych różnych patologicznych spraw, częściej są plagiatorami pod względem etycznym bardzo nisko, niż ci, którzy po prostu mają ten taki ideowy kręgosłup, którzy z pasji przychodzili do nauki, tylko że takich eliminowano. No chociażby mówiłeś odnośnie tych doktorantów, którymi orają, powiedzmy, doktorantami. No, ja to pisałem o tych obowiązkowych dostawach na przykład. No, to jest zjawisko, które funkcjonuje. No, ludzie nie wiedzą, o co chodzi.
No właśnie, ty piszesz takim językiem felietonowym, opisujesz, że jak Sowieci wchodzili do Polski, to dawaj czasy, czyli dawaj zegarek, a później własność intelektualna również stawała się takim, dawaj swoją własność intelektualną, a jak nie, to won. Tak?
No, u nas jest powszechny brak poszanowania własności intelektualnej. To jest rzecz nagminna i to nie tylko u studentów, którym się tam dorzuca, że oni tam plagiatują i tak dalej. To się zdarza, owszem, i jest poważny problem, ale już o tym, że plagiatują ci na najwyższych szczeblach profesorowie i nawet ci z Rady Doskonałości na przykład naukowej.
No właśnie żartujesz często z tej nazwy, bo mówię co tym twoim języku felietonowym, bo niektórzy dla tego języka pewnie kupią tą książkę, tak?
Że oni nie są tacy doskonalý, no prostě nazva je, a já už písávám Bašin, no ten jednak jsou nedoskonalý pod tím vzhledem, na tom je zdecudujem i to tady vybírajem spošud jiných, na drodze do doskonalosti, no to já uvažám, že ta selekcia to nie będzie pozytywna. Zresztą mówiłem ciągle, że mamy do czynienia z negatywną selekcją kadr. Tak było w PRL-u i tak zostało w III RP, gdzie kryteria merytoryczne no jednak no nie były najważniejsze dla obsadzania etatów i stanowisk. Tak nie zostałem na uczelni warszawskiej, bo miałem 99% szans pod względem kryteriów merytorycznych, ale w 1% ideologicznym się doskonale zmieściłem, mimo że nie było to na kierunku humanistycznym, ideologicznym, tylko geologicznym. No i tak to bywa i to trwa do dnia dzisiejszego. I to w tej chwili mamy maj, tak, gdzie powstawał SKS na przykład w Krakowie i oni się tam już wtedy widzieli to, żeby obsadzać te etaty na podstawie kryteriów merytorycznych. I potem w tych postulatach gdańskich, tam był 13, pamiętam, no to też były właśnie te postulaty również nie tylko w systemie akademickim, ale i w innych. No ale tu akademicki bardzo ważny, bo na uczelniach no, formuje się wszystkie elity, nie tylko akademickie, no polityczne, ekonomiczne, społeczne, no bez tego nie może funkcjonować państwo w sposób należyty, jeśli tu produkt finalny, no nie jest po prostu dobry, no on jest właściwie no, dosyć kiepski, no pod względem tytułów jak najbardziej kryteria są spełniane, no ale co dalej, no powiedzmy i Włosi to zauważyli, dlatego oni się mimo, że to uważane, że to kraj w mafii, no to ta operacyjna uniwersyta bandita no jednak funkcjonuje już, no i będą dalsze konsekwencje.
Powołujesz się w swojej książce na Alberta Einsteina i jego słowa, że genialnego naukowca, że nie wiedza naukowa jest najważniejsza, najważniejszy jest charakter. I mi się przypomina to, co profesor Rybniewski mówił, ten z Cambridge, tak, że kompletny brak charakteru, żeby w obronie prawdy naukowej bronić tego przed naciskiem politycznym, który zabrania się naukowo, merytorycznie, w sposób oparty na faktach zajmować Smoleńskiem. My w wywiadzie z chuliganem od pierwszego odcinka mówiliśmy o zamachu w Smoleńsku, tak? Jak to jest możliwe? Jak jest możliwe, że ludzie z tymi tytułami naukowymi wierzą w pancerną brzozę, która rozwala samolot? Jak jest możliwe, że może powstać ta psychoza, która powoduje, że zbiorowo śmiejemy się ze spiskowych teorii, że jak można w ogóle podważać taką wersję, że śmiejemy się w sposób wulgarny. Ty używasz czegoś takiego żartem, jak pisząc o wspólnocie mistrz-uczeń, to, że ta wspólnota objawia się tym, że wznosimy wulgarne okrzyki
no tak, to...
8 gwiazdek.
Tak, tak. To jest dokumentowane.
Jak można w ten sposób, i ty to poruszasz w swojej książce Trąd w Pałacu Nauki, jak to jest możliwe, że coś takiego w ogóle się dzieje? Co się stało z mózgami tych ludzi?
Relacje mistrz-uczeń, no to tu dokumentowałem konkretnie i to mam
w tym budynku tutaj.
Tu przed budynkiem właśnie całe te manifestacje, rektor troszkę wyżej, bo tu na tym pierwszym, nie wiem, czy słyszał, czy nie słyszał, ja w każdym razie mu to przekazywałem, bez jakiejkolwiek reakcji. To są ludzie jednak bez charakteru, bo ja na ogół tak, jak o czymś wydarzeniach na ogół piszę tutaj krytycznie, przedstawiam, kto może za to odpowiadać, to ja tym przekazuję to. To nie jest tak, że ja to mówię komuś tam na ucho i tak dalej, tylko ja przekazuję i jeszcze czekam na reakcję, zachęcam do reakcji, tak? Nie ma żadnych reakcji. To są właśnie ludzie bez charakteru. To się zdarzało nawet ludziom w przeszłości. tacy, którzy byli uformowani w drugiej RP, na przykład w Lwowie, bo to wspomniałeś Einsteina, a jego współpracownikiem był Leopold Infeld. No, człowiek lewicujący, który wrócił tu do Polski po okresie współpracy z Einsteinem, po bycie w Kanadzie. Tutaj zakładał te instytucje naukowe po wojnie, w czasach stalinowskich. No, pochodzenia żydowskiego, w sumie ateisto, ale wtedy duże znaczenie mieli jednak ci młodzi, czasem studenci w czerwonych krawatach, tak? No i jeden z takich tych aktywistów przyszedł do niego i powiedział, że ta pani to nie może zostać asystentką, bo ona chodzi do kościoła, no to ją wyrzucił za drzwi. No więc może był ateistą. No chciałbym ja widzieć obecnie taki przypadek na polskich uczelniach.
Piszesz coś takiego, parafrazując słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, że mieliśmy do czynienia faktycznie z transformacją na polskich uczelniach, z transformacją czerwonej zarazy w tęczową zarazę. Używasz tego określenia. To jest w ogóle zabawne, jak się spojrzy na tych ludzi, tak? Bo ten PZPR, ta czerwona zaraza była dosyć, mówiąc językiem współczesnym, homofobiczna. Akcja Hyacynt Czesława Kiszczaka. Oni do homoseksualistów mieli stosunek taki, że do dzisiaj to są, no to jest skrajna nietolerancja i oni w imię pieniędzy, grantów, różnych innych rzeczy stają się awangardą tęczowej rewolucji. Ja pamiętam taką zabawną rzecz, robiliśmy happeningi akcji alternatywnej Naszość w Poznaniu. Chodziliśmy na 1 maja, ja miałem długie włosy, więc działaczka SLD do mnie krzyczy: idź ty geju. Znaczy już nie używa określenia pedał, tylko gej, no ale idź, bo masz długie włosy, czyli jesteś ten. Był taki Krzychu Matusiak z Ligi Republikańskiej w Szczecinie, który też organizował happeningi przeciwko nim, notorycznie wyzywany od homoseksualisty. I ci ludzie, te stare komuchy w awangardzie tęczowej, coś takiego się stało, przydarzyło nam w ostatnich latach. Nie?
Tak, a tu chyba ulegli transformacji. Ja tam to przedstawiłem właściwie ten okres powojenny. Były takie trzy etapy tej transformacji, czyli okres czerwonych agencji towarzyskich, następnie tych bastionów różowych kameleonów i przejście do uniwersytetów tęczowych. No bo tak to mniej więcej wygląda, bo tu również, jeśli chodzi, wracamy do tej prawdy historycznej. Ten okres, kiedy jednak były te agencje towarzyskie, bo towarzysze, oni przecież rządzili, to była przewodnia siła narodu, bez nich nie można było być przyjętym nawet na studia, na etat i tak dalej, ale im wyżej, tym wyższa instancja. Więc
pisałeś coś takiego, że profesorów akceptowały komitety wojewódzkie PZPR.
Tak, nawet już na docentów, bo wtedy był docentem. To przez KW musiał przychodzić, a potem niektóre sprawy takie już to przeskacali, którzy nie przychodzili. Na przykład jak pani doktor Pultawska, powiedzmy, która obecnie ma i która ostatnio ją nagrywałem właśnie w Bazylice Mariackiej, gdzie bardzo pięknie mówiła.
Przyjaciółka Jana Pawła II, wielkiej klasy, tak, naukowiec, tak?
Tak, tak, tak. I miała, zwracała się właśnie do młodych właśnie o to, żeby zwracać naprawdę historyczną, tak, uwagę w swojej działalności, też pro publico bono, najważniejsze są te idee. Potem były wielkie awantury kilka dni później w urzędzie miasta Krakowa, bo chodziło o przyznanie jej wyróżnienia w postaci honorowego obywatelstwa miasta Krakowa. No to były żenujące sceny, które zostały do historii przechodzą. Nie wiem, czy w prawdzie historycznej kto to kiedyś opisze, bo uczelnie nie chcą poznać w ogóle tego odcinka czerwonego.
Opisujesz w swojej książce takie dzieło jak Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam jest coś kompletnie nieprawdopodobnego. Tam się nie pojawia słowo stan wojenny. Był stan wojenny, ale na Uniwersytecie Jagiellońskim go w ogóle nie zauważono. Jest to dzieło, które studenci mają masowo czytać.
Także komunizm nie istnieje. Także nie ma o PZPR-i też ani słowa. Także i to jest ciekawe, bo Ja o tym piszę wielokrotnie, przy okazjach w różnych tekstach. To oczywiście wszystko przekazywałem dla władz uczelni. I na ogół historycy, nawet znakomici pod względem intelektualnym pierwszej klasy, milczą w tych sprawach. Na te dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, które no nie są taką literaturą, powiedzmy, obowiązkową dla wszystkich, ale są dla tych, którzy chcą posiadać indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest literatura obowiązkowa w takim konkursie. Jak to przyswoją sobie, co tam jest, no to ma szansę na każdym kierunku sobie studiować. Najnowsza historia. Tam niektórzy mi zwracali uwagę, no dobrze, tu krytykujesz, ale tam ta część średniowiecza jest dobrze opisana. W porządku, ale chodzi o tą najnowszą. Bo u nas na ogół jeszcze tak mówimy, że ci młodzi nie znają najnowszej historii. A dlaczego oni nie znają? Niektórzy uważają, bo mało tych godzin lekcyjnych. Wszystko zgoda. Tylko co będzie, jeśli oni będą korzystać z tego rodzaju podręczników?
Mieliśmy w ostatnich latach moment mody na rap, hip-hop patriotyczny i na takiej oddolnej mody, która na przykład szła przez kibiców piłkarskich na historię Polski. Czyli w momencie, kiedy pojawiła się nisza, tak, że czegoś nie ma, no to Tadek Polkowski, raper swojego Krakowa, rapował o rotmistrzu Pileckim, dlaczego mnie o tobie w szkole nie uczyli.
Właśnie, tak,
czyli jakby ta luka w tym momencie się wypełnia, powstaje nisza, w którą wchodzi bunt, tak?
No tak, no bo tutaj jest sytuacja taka, że no ci młodzi do tej pory nie uczą się tego, co powinni się uczyć, również jeśli chodzi o historię. I w tej chwili wprowadza się tam nowy przedmiot, tak? Historia i
teraźniejszość. Hit w skrócie.
No. Tak, no ale jeśli mamy nauczycieli, no wykształconych jednak na tych różnych podręcznikach, których no nie ma takich podstawowych spraw, wydarzeń z naszej historii, no to czego oni nauczą? To ZNP na przykład, no nawet szef tam jest, zdaje się, który też chyba już był w przewodniczącym Sile Narodu i on wiecznym jest tam przewodniczący. No ale jest to przykre, że no w tej chwili nie widać również jakichś pozytywnych działań, na przykład solidarności w tym zakresie. Nie ma równowagi. A czasami to mówią jednym głosem, w szczególności jeśli chodzi o pieniądze. To jest...
Była tutaj opowieść w wywiadzie z chuliganem Radka Majchrzaka, byłego szefa Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, którego brat Piotr Majchrzak zginął w stanie wojennym, po czym do niedawna szefowa ZNP, już w latach 20. XXI wieku, to była nauczycielka, która chwilę po śmierci brata uwaliła go i spowodowała, że miał powtarzać klasę. Czyli mówimy aż o tego typu dziedzictwie, tak? że to w ten sposób działa. A pamiętamy, że szef Solidarności Nauczycielskiej obecny w pewnym momencie miał duże kłopoty, bo wpływy tych środowisk nauczycielskich były takie, że wręcz za sprzyjanie postawom antyestablishmentowym go chcieli obalić.
Tak, ale są pozytywne pewne przykłady. Ja to wiem na przykład z Krakowa, gdzie coraz więcej szkół się zaczyna interesować, tak, ale aktywnie właśnie historią. I na przykład w Krakowie mam taki Park Jordana z Galerią Wielkich Polaków XX wieku, gdzie udało się ochronić przed zniszczeniem, no bo były takie właśnie obywatelskie projekty zniszczenia. Ja występowałem kontra ochrony pomników i flagi narodowej. To jeszcze, że trzeba wziąć pod uwagę, że flaga narodowa, to żeby była na przykład w parku wśród tej Galerii Wielkich Polaków, no to niestosowne. No niestety, to jest porażające. Natomiast...
Wiesz to, bo u Tadka Polkowskiego w piosence o Ince padają takiego słowa do Inki, chodź do parku Jordana, pokażę ci twój pomnik, tak? Ale ten pomnik został oblany czerwoną farbą w ostatnich latach, czyli nie mamy do czynienia, nie wiem, z walką prawicy z lewicą, tak? Że, że jest jakaś tradycja, nie wiem, PPS-owska Piłsudskiego, czy nie wiem, emigrantów późniejszych lewicowych, nie wiem, Adama Pragiera, z tradycją, nie wiem, Romana Dmowskiego, tylko tradycja zdrady narodowej, tradycja postkomunistyczna jest wkładana do głów również studentom, również młodzieży.
Tak? No tak, no, tylko że w przypadku Ilki, bo akurat to później to dokumentowałem, na przykład to, co szło tam w mediach, to na ogół to były moje dokumentacje, bo chyba byłem pierwszy na miejscu. Z tym, że nie wiemy do tej pory, kto to uczynił, bo na ogół sprawcy nie są znani, poza jednym, który się sam chwalił. Słynny student właśnie UJ-u, Franciszek Franek Wetulani, który opluwał 1 marca wieczorem, tam zwykle kończą się nasze uroczystości 1 marca w Parku Jordana, ale to jest godziny wczesno-popołudniowe, a on wieczorem, bo też było po ciemku, nagrywał to, jak pluł na pomnik Łupaszki i Lalusia, ostatniego wyklętego. Do tej pory sprawa nie została zakończona, tam jeszcze tkwi w prokuraturze. No ale jemu do tej pory się nic nie stało, no bo on się znany jest z tych wulgaryzmów przed kurią. Właśnie ostatnio został uniewinniony. Taki był duży marsz klas mundurowych, w sumie organizowany przede wszystkim przez kuratorium Małopolskie, no, pani Barbara Nowa, która jest ciągle na celowniku z powodu tych swoich działalności. No ale faktem jest, że te klasy mundurowe wszystkie przyszły do Parku Jordana i w tej scenerii no jednak była piękna uroczystość i ileś, powiedzmy, szkół zaczyna się poszczególnymi tymi bohaterami opiekować. Jeśli są aktywnie włączani do takich działań no, historycznych, można powiedzieć, związanych z naszą najnowszą historią, to zaczyna funkcjonować.
Chciałbym ciebie poznać, chciałbym iść z tobą za rękę. Jeśli rozkaz wykonałaś, chodźmy przejść się gdzieś po lesie. Siądźmy razem przy ognisku, ty zaśpiewaj mi piosenkę. Partyzancko w twoich oczach odbijają się płomienie. Pod twój pomnik przyprowadzę swoich ludzi, swoje dziecko. Jeśli będę bał się walczyć, popatrz w oczy mi ineczko. Dzisiaj kłamią, by nas zniszczyć, rozkradają polskie włości. Dziś ubecy mają media, już nie muszą łamać kości. Dziś bogactwo i pozycja są polisą bezkarności. Niech wyklęci wstaną z grobów, wskażą drogę do wolności. Ciebie życie uchodziło i z krzykiem wielka troska. Niech żyje Łupaszko, niech żyje wolna Polska. Złamać albo zabić, tak działali oni. Mszczą się na dziewczynie za to, że Polska się broni. Potrzebni są dziś ludzie, tak jak ty niezłomni. Chodźmy do Parku Jordana, pokażę ci twój pomnik.
Pojawia się w jednym z twoich tekstów postać Mariana Turskiego. Człowiek, który był szefem działu historycznego tygodnika Polityka od 1958 roku. Był propagandystą PPR-u, Polskiej Partii Robotniczej. Później w PZPR-ze pracował w latach 46-49, więc w latach stalinowskich w cenzurze kontroli publikacji i widowisk, to się nazywało. Dzisiaj przez to, że był on więźniem Auschwitz, reklamuje się go niemal jako postać pomnikową. Pisałeś o wielu takich postaciach z czasów stalinowskich, o tym czasie, jak tą nową naukę w Polsce instalowano. Dlaczego zająłeś się tą postacią?
No bo akurat byłem świadkiem tego jego słynnego wystąpienia w KL Auschwitz, a właściwie Birkenau, na 75. rocznicę oswobodzenia, jak się mówi, generalnie to chodziło o wejście Armii Czerwonej do obozu, gdzie ono takie słynne w świecie, nie tylko w Polsce, przemówienie wygłosił, propagując tak zwane 11. przykazanie: nie bądź obojętny. To nie on to sformułował, to jego przyjaciel Kent, ale on to rozpropagował. No i z tego powodu nawet był zgłoszony do Nagrody Nobla, ale dostał taką nagrodę też oświęcimską, a potem jeszcze nagrodę księdza Musiała w Krakowie, którego laudację wygłaszał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co to znaczy 11. przykazanie, czyli to jest naprawianie tego, co spadło nam z nieba. w jakim sensie, no bo dekalog, tak, no bo to bardzo dawno, ale to spadło z nieba, natomiast on głosił tezę, że Auschwitz nam nie spadł z nieba. No oczywiście, że nie spadł z nieba, no bo to jest właściwie taka emanacja piekła, możemy powiedzieć. Natomiast faktem jest, że pan Marian Turski tu rzeczywiście no, nie był obojętny na ideologię tą brunatną, ale był też nieobojętny, tylko w inny sposób, na ideologię czerwoną, czyli na wkraczanie Armii Czerwonej. On nie był obojętny, no bo się zaczął, tutaj włączył do tej instalacji komunizmu w Polsce i to aktywnie w dziale propagandy. Wcześniej tam był właśnie młodym działaczem tam z Związku Walki Młodych. Pokazał właściwie no absurd tego przykazania, który niejako ma zastąpić dekalog. I to ciekawie, że to właśnie wykorzystują w różnych demonstracjach, również te organizacje lewicowe, które są w ogóle zdecydowanie przeciwko wszystkiemu, co się wiąże z cywilizacją chrześcijańską. No i to jest właśnie skutki niejako nauk Mariana Turskiego, no bo to w jakim sensie się z tym wiąże, bo to jest wprowadzanie w życie tego 11 przykazania całkowicie oderwanego od wartości. Jak się oderwie od wartości, no to, to pozostaje.
To chrześcijaństwo to nam się chyba trochę sprawdziło jako nawet nie tylko religijny, ale cywilizacyjny wymiar, kiedy teraz Polacy przyjmują uchodźców z Ukrainy. Córka jest w liceum katolickim, mówi, że właściwie 1/5 klasy, chyba 6 osób ma w domu Ukraińców. Na koniec powiedzmy o czymś, co jak chodzi o praktyczną dystrybucję twojej książki, powtarza się, tak samo było z plagami akademickimi. Można je kupić w księgarni Gazety Polskiej, jeszcze w paru jakichś księgarniach. Próbujesz niszowych, mniej lub bardziej. Próbowałeś zainteresować nimi inne księgarnie, księgarnię naukową. Opowiedz, jak to było, no bo to jest strasznie mocne, że w tych księgarniach nie ma możliwości nawet skonfrontowania tych obrazoburczych twoich bredni, jakby mogli powiedzieć, z tymi światłymi książkami, nie wiem, Jana Hartmana i różnych przeciwników. Jak to jest? Jak przychodzisz do księgarni z taką książką i co się dzieje?
No, 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 spojrzenie na książkę, no to w jednej takiej naukowej, bardzo, bardzo dobrej księgarni krakowskiej, której jest niewiele, jak pokazałem książkę, no pani spojrzała na ten tekst początkowy, gdzie jest mowa o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i o tej ostatniej rozmowie z rektorem, no to powiedział, że no niestety bardzo sympatyczna, bardzo kulturalna, ale spłoniona troszkę, no ale no niestety, no bo my tą księgarnię tutaj wynajmujemy właściwie, ten lokal. No więc siłą rzeczy musiałem...
Od uniwersytetu, tak?
Nawet nie powiedziała, no bo to było jasne. No więc ja to uznałem, że no rzeczywiście jest to wytłumaczenie, nie miałem nawet do niej pretensji, no bo zamykanie takiej dobrej księgarni z mojego powodu byłoby niestosowne. Natomiast w Krakowie istnieje taka główna księgarnia naukowa na Podwalu, gdzie było na pierwszych witrynie, no to oczywiście Etyka na co dzień Jana Hartmana, no to właśnie trudno się potem dziwić, powiedzmy, jakie są tego skutki, skoro z takiej etyki ktoś czerpie swoją wiedzę, no ja zresztą w tych ocenach sprzed 35 lat, no to miałem, że negatywna ocena była mojej postawy etycznej, co ja uznałem za komplement, że ja z tą etyką
nie mam. No właśnie, bo ty jesteś człowiekiem o odmiennej orientacji. Bardzo często się tak reklamujesz i ludzi o odmiennej orientacji w tej chwili no, się wręcz promuje. To znaczy, tak. Nie ma nic gorszego niż skrzywdzić, tak. Nietolerancyjnie zachować
dyskryminować,
się, tak. Dyskryminować człowieka o odmiennej orientacji. Z tym, że ty nie jesteś odmiennej orientacji seksualnej, tak, tylko tak. Odmiennej orientacji moralnej i intelektualnej i wobec twojej orientacji nietolerancja jest obowiązkiem, tak?
Tak, ale jestem unieważniany. z tego powodu. No i to ma i tak samo jak i ta książka. Także powiedzmy, w tej księgarni naukowej, o której zaczęliśmy mówić, to tam przede wszystkim zauważyłem na poczytnym, poczesnym można powiedzieć miejscu, przy wejściu, książkę no zupełnie absurdalną o tym, jak to kiedyś nasi przodkowie obcowali z dinozaurami. I doznałem szoku, bo ja akurat no, wykładałem również o historii życia na Ziemi. Przedstawiłem to pani kierowniczce, która oczywiście odrzuciła moją. Mówi, no proszę pana, ale takie bzdury tu sprzedajecie i to za cenę dwukrotnie większą niż ta moja książka, mniej więcej podobnej grubości, tak? I mówię, a nie daj Boże, jakaś ktoś się z tego nauczy i zostanie premierem.
A bo był taki przypadek, że mamuty z dinozaurami się...
Tak, to pani premier Kopacz. No właśnie, ja nie wiem, czy ona czytała tą książkę, ale być może podobno. I to są groźba po prostu, że potem ktoś taki zostanie premierem, a będziemy się wstydzić, że w takim kraju żyjemy.
A trąd w Pałacu Nauki to jednak nie za bardzo w takiej księgarni.
No ale te księgarnie może odbierają. On chyba jednak dotyka te księgarnie również.
No właśnie.
I dlatego nie chcą tego znać.
Trąd księgarni naukowej. A. Józef Wieczorek był moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Po raz kolejny mowa o terenie przez środowiska niepodległościowe, przez myśl niepodległościową, jeszcze nie odbitym, o terenie, który jest zawładnięty przez środowiska postkomunistyczne. Nie żadne prawicowe, lewicowe, liberalne, tylko wciąż komuna tam siedzi i wolna myśl, ta wolna myśl, która jest w książce Trąd w Pałacu Nauki, jeszcze się tam nie przebiła. Nie pokażą tej książki państwu największe programy telewizyjne. Nie spodziewajcie się recenzji. W wywiadzie z chuliganem interesują nas właśnie takie tematy. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.